Czy Boga da się zobaczyć? To jest bardzo ciekawe pytanie. Albo jak rozpoznać, że ktoś jest chrześcijaninem, a ktoś nim nie jest, niezależnie od tego, co sami o sobie uważają. Albo jak rozróżnić Kościół Boży, w którym Bóg mieszka, od zwykłej zbieraniny ludzi, nawet jeśli przyjdą do jakiejś kaplicy. Chciałbym w tym słowie, które przygotowałem na dzisiaj, odpowiedzieć na te wszystkie pytania. I zacznę od wypowiedzi Jezusa. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 25 i 26 wers. Ojcze Sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. W innym przykładzie ten werset wygląda w ten sposób. To ja objawiłem im Twoje imię i nadal będę im je objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, była w nich i abym ja w nich przebywał. Jest to wypowiedź Jezusa, która mówi nam o bardzo ważnej rzeczy, że Jezus przyszedł na ziemię po to, żeby objawić nam Ojca. Jego nauczanie, Jego zachowanie, Jego charakter, wszystko to świadczyło o Bogu Ojcu. On nie przyszedł siebie promować, On nie przyszedł zakładać jakiejś nowej filozofii, nie był, jak niektórzy uważają, dobrym nauczycielem. On miał jeden cel, objawić im Boga Ojca, wszystkim nam, nie tylko tym, którzy w tamtym czasie Go spotkali. I Jego rola nie skończyła się 2000 lat temu, nie skończyła się nawet na krzyżu, kiedy umierał za nas, ponieważ czytamy, że On dalej nam chce objawiać Boga Ojca. On w innym fragmencie czytamy, że siedzi po prawicy i wstawia się za nami, czyli wszystko, co robi Jezus, ma jeden cel, objawić nam, kim tak naprawdę jest Bóg, co Jemu się podoba, co się nie podoba, ale przede wszystkim, co myśli o nas, jakim uczuciem nas On darzy. Wierzę, że Bóg nie tylko chce, aby każdy się o Nim dowiedział, ale żeby każdy poznał miłość, jaką ma dla każdego człowieka. I po co Jezus przychodził na ten świat, po co teraz po tej prawicy siedzi i ciągle zabiega o to, byśmy znali Ojca. Czytamy w tym fragmencie, że po to, aby miłość, którą Ojciec kocha Syna, była też miłością, którą my doświadczamy. Czyli nie tylko Bóg nas kocha jakąś tam miłością, ale miłością tą samą, którą umiłował swojego Syna, którą umiłował Jezusa. Jest to wielkie wyznanie, bo znaczy to, że nie tylko jesteśmy kochani, jak jakieś tam dzieci, gorsze, lepsze, ale jesteśmy kochani najwyższą miłością, jaka istnieje w niebie, na ziemi, w całym wszechświecie. Bóg przygotował dla każdego człowieka miłość nie połowiczną, nie jakąś tam byle jaką, ale najlepszą, taką jedyną, prawdziwą, bezwarunkową miłość, którą kochał również Jezusa. To nie jest mniejsza miłość, bo my jesteśmy jakimś mniejszym stworzeniem, gorszym człowiekiem, ale to jest ta sama miłość. Jezus przyszedł po to, by objawić tą miłość, którą my jako ludzie nie potrafimy sami miłować innych, bo jesteśmy niedoskonali, jesteśmy ograniczeni i miłość, którą my obdarowujemy innych, też jest w pewien sposób niedoskonała i ograniczona, ale Boża miłość nie ma żadnych ograniczeń. I Bóg przygotował dla nas taką miłość, jaką umiłował samego Jezusa i jaka jest dostępna właśnie poprzez Jezusa dla nas. Czyli można powiedzieć, że im więcej w nas jest Boga, im lepsza jest nasza relacja z Bogiem, im bliżej Niego jesteśmy, tym więcej jest w nas Jego miłości. Można by powiedzieć, że im ktoś jest bliżej Boga, tym więcej jest miłości w nim, a więc jeśli jakiś człowiek rzeczywiście reprezentuje sobą jakiś wysoki poziom miłości, i nie chodzi mi o poziom, który jest dostępny gdzieś tam w świecie, ale właśnie poziom, który jest niedostępny nigdzie, tylko u Boga, to można mieć pewność, że ta osoba zna Boga. Nie tylko, że wyczytała coś w Biblii o Bogu, Nie tylko, że modli się czy chodzi do kościoła, ale musi mieć bardzo bliską relację z Bogiem, znać Go, mieć z Nim jakiś kontakt, skoro taka miłość charakteryzuje tę osobę, taka miłość mieszka w tej osobie. Jan w pierwszym liście, w 3 rozdziale pisze: po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. I łatwo mówi się o miłości, na przykład będąc na bezludnej wyspie. Można wtedy deklarować miłość do Boga, do bliźniego, no bo nie ma tego jak sprawdzić, prawda? Jesteśmy sami ze swoimi słowami i deklaracjami. Tam jest łatwo kochać, bo nie ma kogo kochać, więc można oszukiwać siebie czy Boga. Nie da się tego sprawdzić. Ale jeśli mamy kościół, na przykład taki jak nasz, gdzie jest dużo ludzi, różnorodnych ludzi, ludzi, którzy jedni są bardziej przemienieni przez Boga, inni mniej przemienieni przez Boga. W takim miejscu łatwo sprawdzić, czy nasze słowa, nasze deklaracje co do miłości są prawdziwe, czy nie są puste. Spotykamy się nie tylko w niedzielę, w tygodniu, mamy ze sobą kontakt, mniejszy lub większy, i w takim życiu na co dzień wychodzi, czy rzeczywiście miłujemy się tak tylko z deklaracji naszej, tylko bo wypada, ale czy rzeczywiście ta miłość jest realna, wręcz namacalna podczas nabożeństwa, czy po nabożeństwie, czy w tygodniu. W takim miejscu jak Kościół bardzo łatwo zweryfikować, czy ktoś rzeczywiście jest dzieckiem Boga i charakteryzuje się Bożą miłością, i niezależnie od tego, czy kogoś zna, czy nie zna, czy lubi, czy nie lubi, to po prostu ma w sobie Bożą miłość, bo ta miłość jest bezwarunkowa. Czy może przychodzi do kościoła i lubi tylko tych, którzy Jego lubią, kocha tylko tych, którzy Jego kochają. Tylko pytanie, czy to jest postawa, do której zachęca nas Pan Bóg. Czy On mówi, żebyśmy kochali, ponieważ On kocha. Kto nie miłuje, ten najwyraźniej nie zna wcale Boga albo zna Go słabo, ponieważ Bóg jest miłością. Jeśli przyjmujemy do swojego życia Boga, to przyjmujemy Jego miłość do nas i Jego miłość też do innych. Jeśli On wybacza nasze grzechy, to czy my nie powinniśmy wybaczyć grzechów kogoś innego, który zgrzeszył wobec nas? Chrześcijanin to owszem naśladowca Chrystusa, ale nie tylko w doktrynie, w teologii. Ja wierzę Bożemu Słowu, Biblia jest dla mnie autorytetem. To jeszcze nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest naśladowanie Chrystusa, a więc naśladowanie Go w Jego postawie, w Jego relacjach z innymi ludźmi i ostatecznie w Jego miłości do ludzi. Chrześcijanie jako naśladowcy, my jako naśladowcy Pana Jezusa powinniśmy cechować się miłością, którą On miał. Bo tak jak mówiłem, On przyszedł, żeby objawić Boga Ojca i Jego miłość. Nie znając Jezusa, nie możemy znać Bożej miłości. Ale poznając Jezusa, poznajemy Bożą miłość do nas i do innych. Dlatego ten, kto kocha, ten zna Boga. Ten, kto ma problem z miłością, prawdopodobnie ma też problem z przyjęciem Bożej miłości do swojego życia, czy Boga wręcz do swojego życia. I zadałem na początku pytanie, czy Boga da się zobaczyć. Zobaczmy, co dalej Jan pisze w 4 rozdziale swojego pierwszego listu. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. I oczywiście tak fizycznie Boga nie możemy zobaczyć, nawet jeśli doświadczamy jakichś objawień Bożych, to nie jest Bóg w pełnej swojej krasie. To jest jakieś cząstkowe objawienie, ponieważ nasz wzrok, nasz słuch jest ograniczony, nie jest w stanie pojąć tego, jak wielki jest Bóg. Więc Boga w tym znaczeniu nikt nigdy nie widział, ponieważ Boga nie mogą zobaczyć nasze niedoskonałe oczy, czy niedoskonałe uszy Go nie usłyszą. Niemniej odczuwamy w jakiś sposób Bożą obecność, w jakiś sposób się z Nim kontaktujemy. I to jest kiepski argument, który używają właśnie ateiści, mówiąc, że no ja Boga nie widziałem, więc w Niego nie wierzę. To jest kiepski argument, ponieważ Biblia jednak mówi, że Boga da się zobaczyć. Może nie tak oczami, może w trochę inny sposób, ale Boga da się zobaczyć. A jak? Poprzez to, że On mieszka w ludziach, którzy zaprosili Go do swojego życia, do swojego serca, którzy oddali Mu swoje życie i nawrócili się do Boga. On mieszka w nich. I skoro Bóg mieszka w takich ludziach, no to nie są puste słowa, których w żaden sposób nie można sprawdzić. Każdy w takim razie może powiedzieć, no Bóg we mnie mieszka, jestem chrześcijaninem, ale czy to jest prawda? Czy to widać? Czy to niesie jakiś owoc w życiu tej osoby, która takie słowa mówi? Jeśli Bóg mieszka w nas, to konsekwencją tego że będzie to, że Jego miłość również w nas mieszka, bo On jest miłością. On obdarowuje tą miłością. I jeśli my nie mamy w sobie tej Bożej miłości, no to można poddać wątpliwość naszą relację z Bogiem i mówienie to, że Bóg w nas mieszka. No bo jeśli ktoś rzeczywiście potrafi miłować innych miłością nie taką ludzką, osiągalną nawet dla ludzi niewierzących, po prostu być miły, uśmiechnięty, serdeczny, to potrafi każdy człowiek, jeśli się trochę postara. Ale ten, kto oddał życie Bogu, ten, w którym Bóg mieszka, potrafi miłować zupełnie inną miłością, wyższą, większą miłością, miłością, która nie jest osiągalna dla ludzi niewierzących. Jeśli miłujemy innych Bożą miłością, to z pewnością da się to zauważyć. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie przed nami stoi zadanie przeskoczenie Wielkiego Kanionu. Przeciętny człowiek skoczy może na 3-4 metry. Olimpijczyk skoczy może na 8 metrów, dwa razy więcej. Ale czym jest to 8 metrów w porównaniu do odległości, jaka dzieli jeden brzeg i drugi brzeg Wielkiego Kanionu? Porównując człowieka do człowieka, można powiedzieć, o, ten ma w sobie wielką miłość. Tak jak z tym skokiem, ten wykonał wielki, piękny skok. Ale tylko w porównaniu do zwykłej osoby, bo w porównaniu do przepaści jest to nic, niewarte. I tak samo jest z naszą miłością. Możemy mówić, jest we mnie miłość, kocham, no bo porównujemy się do ludzi, którzy nie mają za grosz miłości. Ale kiedy spotkamy się z Bożą miłością, to ta skala miłości się znacznie powiększa. I wtedy już nie będziemy porównywać się do innych osób, ale będziemy porównywać się do samego Boga. To On będzie nas wyposażać do tego, byśmy kochali innych nie taką ludzką, zwyczajną miłością, nawet jeśli ona będzie naprawdę dobra, duża, ale już Bożą miłością będziemy kochać, ponieważ Bóg mieszka w nas. Poznamy Jego miłość i będziemy chcieli przelewać ją dalej. Więc jeśli mamy do czynienia z ludźmi wierzącymi, którzy zbierają się razem i tworzą Kościół, powinno być to miejsce, które jest wypełnione miłością. Nie tylko Boga do człowieka, ale człowieka do człowieka. Powinniśmy przelewać na siebie tą Bożą miłość. I to powinno nas cechować. I mimo, że ktoś powie, no Boga nie widzę, w której ławce siedzi, gdzie On jest? Może nie zobaczy Go w ławce, ale zobaczy Go, powinien Go zobaczyć w relacjach. W tej miłości, która jest dostępna tylko dla ludzi, którzy prawdziwie się nawrócili i którzy prawdziwie doświadczyli Bożej miłości i przekazują ją dalej. Więc w Kościele będzie się pojawiać wiele osób. Przychodzić, odchodzić. Są jakieś wydarzenia, na które też przychodzi wiele osób. I nie każda z nich, nawet może mało która z nich zostanie na dłużej. Mało która z nich przyjmie wszystkie poglądy, które są zawarte w Biblii, mało kto się nawróci, ale to, co powinno charakteryzować nas, to miłość. I każda osoba, bez względu na to, czy przyjdzie raz, czy będzie przychodzić co tydzień, bez względu na to, czy przyjmie te poglądy chrześcijańskie, czy nawróci się do Boga, bez względu na to, każda osoba, która przyjdzie do Kościoła, nawet raz, powinna doświadczyć niesamowitej miłości, która jest dostępna tylko w Kościele, tylko wśród ludzi wierzących, ponieważ tylko ci ludzie doświadczyli najpierw Bożej miłości na sobie i potrafią na wzór Boga przelać ją na innych. Czytaliśmy na początku nabożeństwa fragment z listu do Hebrajczyków, żeby baczyć jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. W przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej czytamy tam takie tłumaczenie. Okazujmy staranie jedni o drugich, zachęcajmy się wzajemnie do miłości i do spełniania dobrych uczynków. I można by powiedzieć, że jest to dobra, praktyczna rada, ale ona nas uczy, że na miłość składa się wiele czynników. To nie jest tylko bycie miłym, uprzejmym, uśmiechniętym, serdecznym. To są pozory miłości. Miłość to jest pewien pakiet, który Bóg przygotował dla nas. Pakiet różnych cech, różnych emocji, różnych zachowań. I to wszystko składa się już nie na ludzką miłość, ale na Bożą miłość. Bo ludzka miłość może być okrojona, ale Boża miłość jest pełna. Więc jeśli mielibyśmy w jakiś sposób scharakteryzować miłość Bożą w Kościele, można by powiedzieć, że Kościół istnieje po to, aby ludzie w nim mogli być otoczeni troską. Jest to jedna z form miłości. Kościół też istnieje po to, żeby ludzie w nim mogli być zachęceni. Kościół istnieje po to, by ludzie w nim mogli być w różny sposób obdarowywani dobrymi uczynkami, jakimiś gestami, relacjami. I ostatecznie Kościół istnieje po to, żeby ludzie w nim mogli być otoczeni miłością, obdarowani miłością, bo to wszystko skupia się wokół właśnie miłości. To wszystko wpływa na miłość. I niezależnie, czy ta osoba jest już w Kościele, należy do Bożego Kościoła, czy nie jest w nim, każda osoba, która znajduje się pośród ludzi wierzących, powinna być otoczona tą troską, serdecznością, a przede wszystkim miłością. I po tym poznaje się Boży Kościół. Otwórzmy list do Rzymian na 12 rozdziale. Nieco dłuższy fragment przeczytam. I on nam pokaże, jak wygląda miłość w praktyce. List do Rzymian, 12 rozdział, od 9 do 21 wersetu. Jaka miłość powinna być w Kościele? Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając. Płomienni duchem, Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych, nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawajcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I w tym fragmencie widzimy nie w jednej okoliczności, w jednej cesze tą miłość, ale jak ona wygląda w całości. Jak wygląda na płaszczyźnie różnych relacji, różnych zachowań. Nie jest to jedna cecha, jeden gest. Jest to Boża pełnia przeznaczona właśnie do Kościoła, do relacji, jakie powinny być w Kościele. Nie może ona być obłudna właśnie, bo jestem chrześcijaninem, no to wypadałoby, żebym tego brata czy tą siostrę kochał, mimo że wcale nie mam ochoty, no ale uśmiechnę się, żeby sobie nie pomyślał. Tak? Taka miłość to nie jest miłość, to jest obłuda. Nasza miłość ma nie być obłudna, ale żeby była prawdziwa, no to musi być objawiona i pokazywana na różne sposoby. Nie tylko poprzez pojedyncze gesty, ale przez całokształt naszego zachowania, ale też zachowania Kościoła. I teraz mamy wypisane kilka rzeczy, jak rozpoznać prawdziwą miłość. Prawdziwa miłość brzydzi się złem, a trzyma się dobrego. To jest pierwsza cecha prawdziwej miłości. Dąży do tego, by wyeliminować wszystko, co jest złe, i dąży też do tego, by jak najwięcej rzeczy dobrych w sobie mieć. Stara się kochać innych poprzez wyprzedzanie się w miłości. Nie tylko kochanie w taki sposób, że w bierny sposób, że siedzę sobie w jednej ławce, ktoś siedzi w drugiej, no i kochamy się na odległość. To nie jest miłość. To jest omijanie siebie. A prawdziwa miłość wyprzedza się w miłości. Czyli nie tylko czekam, aż ktoś zrobi coś miłego wobec mnie, ale ja chcę być pierwszy, żeby wyprzedzić tą osobę. Nie czekam, aż poda mi rękę, ale ja mu podaję. Nie czekam, aż się uśmiechnie do mnie, ale ja się uśmiecham. Nie czekam, aż mnie najpierw zaprosi do siebie, ale ja pierwszy zaproszę. Bo chcę się wyprzedzać tej miłości, bo moja miłość nie ma być obłudna, ale ma być prawdziwa, ma być szczera. A żeby tak było, to muszę się wyprzedzać z innymi w tej miłości. Nie rywalizować, nie konkurować, ale po prostu z serca wyprzedzać. Myśleć, co mogę zrobić dla kogoś, żeby było mu miło, żeby czuł się kochany, żeby czuł, że jest w Bożym Kościele. Miłość nie ustaje w gorliwości, ale zachowuje płomień ducha, a więc jest nierozerwalna z tym połączeniem z Bogiem, z Duchem Świętym. Ona nie wypływa z naszego starania, ale z tego, że my napełniamy się Duchem Bożym, a ten Duch Boży wylewa się z nas na innych. Miłość też, jak czytamy w naszym tekście, jest związana z zaangażowaniem się w służbę. No bo przecież komu służymy? Służymy w Kościele i Bogu, i ludziom. Więc jeśli kochamy Boga, kochamy ludzi, no to chcemy angażować się w różne służby. Poza tym ci, którzy służą, to wiedzą, że w służbie najbardziej można doświadczyć różnych pokus, ataków, ale też najlepiej uczymy się wtedy miłości. Wtedy, kiedy ktoś skrytykuje, wtedy, kiedy ktoś nie doceni tego, co robimy, wtedy uczymy się miłości. Więc służba w Kościele ma wielkie znaczenie na rozwijanie Bożej miłości w nas. Poza tym miłość jest związana z nadzieją, z cierpliwością, z wytrwałą modlitwą. Jeśli kogoś kochamy, to nie tylko pomodlimy się tak jako nieznajomego, Panie Boże, no pobłogosław tej osobie, amen, koniec. Ale jeśli kogoś naprawdę kochamy, to spędzamy godziny, żeby walczyć o tę osobę. Zauważmy, jak modlimy się o bliskich, a jak modlimy się o nieznajomych. Jak modlimy się, gdy nasze dziecko jest chore, a jak modlimy się, gdy cudze dziecko jest chore. Czy tak powinno być? Wiem, że jest to trudne i każdy z nas po ludzku ma problem z taką miłością, ale powinniśmy do niej dążyć, powinniśmy się o nią starać, bo tak wygląda już nie ta ludzka miłość, ale Boża miłość, która powinna być w Kościele. Miłość błogosławi tych, którzy prześladują, w żadnym wypadku nie postępuje na odwrót, więc jeśli ktoś jest radosny, jak czytamy, to powinniśmy z nim uczestniczyć w jego radości. Jest to wyraz miłości. Jeśli ktoś jest smutny, powinniśmy również do niego iść i uczestniczyć z nim w jego smutku. Jest to przejaw miłości. We wszystkim mamy być jednakowi dla wszystkich. Czyli niezależnie od tego, czy z kimś jestem blisko, czy daleko, czy kogoś lubię, czy nie lubię, to powinienem jednakowo traktować każdą osobę w Kościele, ale też myślę, że poza Kościołem. Nie powinniśmy o siebie modlić się gorliwie, a kogoś z małą gorliwością. Nie powinniśmy z jakimiś przyjaciółmi spędzać bardzo wiele czasu, a z kimś, kogo mniej lubimy, może wcale, no bo po co, skoro się nie lubimy. To jest nie fair. W Kościele powinniśmy wszystkich traktować tak samo. Czy to jest pastor, czy to nie jest pastor, czy to jest osoba, którą lubię, czy to jest osoba, którą nie lubię, czy starsza, czy młodsza, każda zasługuje na taką samą miłość. No bo przecież Bóg każdego kocha taką samą miłością. Nie mniejszą, nie większą, ale jak czytaliśmy, taką samą jak Jezusa Chrystusa. Więc jeśli Bóg każdego w Kościele kocha miłością taką samą jak Jezusa Chrystusa, to czemu ja miałbym kochać tę osobę mniejszą miłością? Właśnie, to co zrobić, jeśli kogoś nie lubię? I nie w takim sensie, że nie mogę koło niego siedzieć, nie cierpię, ale po prostu mam może kiepskie relacje z nim. Może się kiedyś pokłóciłem, może coś się stało. Jest prosty przepis. Taką osobę możesz zaprosić na herbatę, zaprosić na obiad i wyprzedzić się w tej miłości. Mimo, że ona może nie kocha ciebie aż tak bardzo, to ty pokaż, że tobie to nie przeszkadza, że ty ją kochasz mimo wszystko. Przede wszystkim powinniśmy o takie osoby modlić się. Bo jest raczej taka tendencja, że modlimy się o tych, których lubimy, o tych, z którymi jesteśmy blisko, a o tych, których nie lubimy, no to już niekoniecznie pomodlimy się, bo to taki grzesznik, który nas wkurza. Tak? Ale jeśli kogoś rzeczywiście nie lubimy, jeśli mamy jakiś konflikt, no bo jesteśmy ludźmi, mamy emocje, mamy uczucia, jest to normalne, że jednych lubimy bardziej, innych mniej. Ale jeśli są osoby, z którymi rzeczywiście mamy jakiś spór, no to przede wszystkim powinniśmy zacząć od modlitwy za taką osobę, no bo Bóg ją kocha i powinniśmy modlić się, by pokochać ją Bożą miłością. Nie taką ludzką, warunkową, kocham tą osobę, bo jest dla mnie miła, bo coś zrobiła, ale właśnie dlatego, że chcę ją kochać bezwarunkowo, niezależnie od tego, jaka jest. A oprócz tego, jeśli będziemy się modlić, to możemy próbować jakichś gestów w stosunku do tej osoby. Od przywitania się po zaproszenie do domu. Nie dajmy się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajmy. I te cechy miłości, tej prawdziwej miłości, z jednej strony są cechami, które powinny charakteryzować każdy Kościół, ale z drugiej strony też są takim przepisem w dzisiejszych czasach na udane małżeństwo. Bardzo mocno widać to, że ta ludzka miłość jest warunkowa. Kocham kogoś, ponieważ robi to, a ja kocham kogoś, ponieważ robi tamto. Jestem z tą osobą, ponieważ zachowuje się w taki sposób i daje mi to i tamto, a ja jestem z tą osobą, ponieważ mam takie, a nie inne korzyści. I taka miłość jest warunkowa i takie małżeństwa czy związki bardzo szybko się kończą. Właśnie ze względu na to, że warunek miłości kiedyś gaśnie, kończy się, no i nie mamy powodu, by kogoś kochać. Ale ta prawdziwa miłość jest bezwarunkowa. I wtedy związek, który jest oparty na Bożej bezwarunkowej miłości, on trwa aż do śmierci. Ponieważ ja niezależnie od tego, czy ktoś jest dla mnie miły czy niemiły, ja po prostu tę osobę kocham. Bez względu na to, czy mąż czy żona jest bardziej czy mniej dla mnie odpowiednią osobą, czy taką, jaką sobie wymarzyłem, czy taką, jaką bym sobie chciał, czy jedni powiedzą taką, jakbym chciał sobie wytresować, to niezależnie od tego, jakie mamy charaktery, jakie mamy temperamenty, jakie mamy też słabości, to jest między nami Boża miłość, bo ten związek jest oparty na Bogu. Nie na profitach, jakie czerpiemy z tego związku, ale na Bogu. Więc jest to przepis i dla Kościoła, który długo, długo będzie żył w miłości, ale też dla relacji w małżeństwie, między przyjaciółmi, by ta miłość była prawdziwa, bezwarunkowa. Więc podsumowujmy, jaka jest rola miłości w Kościele? Można powiedzieć, że jest ważna i to będzie prawda. Można powiedzieć, że jest bardzo ważna i to też będzie prawda. I można powiedzieć, że jest najważniejsza i to też będzie prawda. Bo skoro Bóg jest miłością i Jezus przyszedł po to, by objawić Bożą miłość, to my jako Kościół istniejemy przede wszystkim, by też być miłością i objawiać Bożą miłość w obrębie Kościoła, ale i we wszystkich miejscach, do których dotrzemy. Miłość jest kluczową cechą, która powinna charakteryzować każdego chrześcijanina i co za tym idzie, każdy Kościół. Poziom miłości jest odzwierciedleniem naszej relacji z Bogiem. No bo im bliżej jesteśmy Boga, tym bliżej, tym bardziej doświadczamy Jego miłości. I to widać. I ona się przelewa na innych. Z kolei im dalej jesteśmy Boga, tym mniej jest w nas miłości. I to też widać. I też przelewamy tą gorycz na innych. Czytaliśmy, że kto nie miłuje, ten albo w ogóle nie poznał, albo bardzo słabo poznał Boga. Z kolei kto miłuje, w tym na pewno Bóg mieszka, ponieważ miłość z jednej strony jest uczuciem, które Bóg wznieca w nas, rozpala, ale z drugiej strony też jest pewną świadomą decyzją, pewnym stylem bycia, życia, postępowania, w której decydujemy się kogoś kochać nie ze względu na jakiś warunek, ale kochać miłością bezwarunkową, pomimo, że ta osoba może nie zasługuje, może nie docenia tej miłości, ale ja nie dam się zwyciężyć złu. Ja dalej będę kochać swoich wrogów, swoich jakichś ludzi, którzy mnie obgadują, bo po prostu Bóg mnie kocha, a ja kocham innych. Bóg też kocha innych i ja chcę ich kochać tak jak Bóg. Więc co powinniśmy robić na co dzień jako chrześcijanie, jako Kościół? Powinniśmy okazywać troskę, być zachętą, obdarowywać innych różnymi dobrymi uczynkami, bo to wszystko składa się na miłość, która jest pośród nas. Jeśli ktoś nadepnie nam na odcisk, no to tym bardziej powinniśmy się o taką osobę modlić i wyjść naprzeciw z naszą miłością do niej. Nie dawać takiego sygnału: ty byłeś dla mnie nie fair, to teraz ja też będę nie fair. Ty byłeś dla mnie taki, to ja będę jeszcze gorszy. Wręcz przeciwnie, powinniśmy się wyprzedzać w tej miłości, bo w ten sposób pokażemy ludziom i w Kościele, i poza Kościołem, że Bóg mieszka w nas, że my należymy do Boga, że nasza miłość nie jest ludzką miłością, ale jest Bożą miłością, która jest nieosiągalna dla ludzi, którzy nie mają kontaktu z Bogiem. Mimo że jesteśmy normalnymi ludźmi, w normalnych ciałach, z normalnymi problemami, to jest w nas wielki Bóg. I On obdarowuje już nas nienormalną miłością, ale ponadprzeciętną miłością, nieograniczoną, bezwarunkową. Wtedy, jeśli tak będzie wyglądało nasze życie, nasze relacje, to Kościół, do którego przychodzimy, który tworzymy, będzie odzwierciedleniem Bożej miłości. Nie będzie tylko zbiorowiskiem ludzi, nie będzie tylko zbiorowiskiem jakichś różnych służb, które działają wewnątrz i zewnątrz Kościoła, ale będzie takim sercem, które pompuje krew, pompuje miłość dookoła. Kościół powinien być miejscem, gdzie każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy nie, czy jest wielkim, czy małym grzesznikiem, powinien doznawać akceptacji, przebaczenia i miłości. Po to Kościół istnieje, po to przyszedł Jezus i po to istniejemy my dzisiaj, by obdarowywać innych miłością, przebaczać im, akceptować ich.